Dziś mam dla Was aktualizację do sprawy poruszonej w 12 odcinku pod tytułem Apogeum bezczelności, bo jedna ze spraw, o których wspomniałam przy okazji tamtej historii, została niedawno rozwiązana. Zapraszam zatem na aktualizację w zbrodniach prowincjonalnych. Dziś będzie trochę krótszy odcinek i trochę inny niż zwykle, bo postanowiłam zrobić taki epilog do jednego z moich wcześniejszych odcinków, odcinka Apogeum Bezczelności, no bo okazało się, że w tej sprawie pojawiły się niedawno nowe informacje. Kilkoro z Was pisało mi o tym, także bardzo dziękuję za wszystkie te wiadomości, więc ten odcinek to będzie też taki trochę donos prowincjonalny. Jest zresztą jeszcze jedna taka sprawa, w której nastąpił przełom i to jest jedna z historii, o których wspominałam w odcinku o Lipsku-Polesiu, nie tym o Jurandzie, tylko tym drugim, o czaszkach. Ale o tamtej sprawie powiem za jakiś czas, jak już będzie wiadomo coś więcej, bo na razie wiemy tylko, że doszło do aresztowania. Również jeśli będą pojawiały się kolejne przełomy w sprawach i kolejne informacje, to będą kolejne odcinki z aktualizacjami. A odcinek Apogeum Bezczelności, do którego dziś się odniosę, to był ten odcinek, w którym opowiadałam o śmierci Kasi Zegan. Wszystko działo się w Brąchnówku w roku 2002. Dziewczyna wracała sama z dyskoteki w nocy, ale nie dotarła do domu, wkrótce została znaleziona. Niestety okazało się, że została zgwałcona i zamordowana, a jej ciało porzucono w pobliżu jednej z szos w tamtej okolicy. Morderca został schwytany dość szybko. Okazało się, że był to niejaki Adrian W. i jeśli sobie przypominacie, to był to wyjątkowo bezczelny typ, który później m.in. pozwał rodziców swojej ofiary o zniesławienie. Jeśli nie słuchaliście tego odcinka, to możecie sobie do niego wrócić i dopiero później posłuchać tego dzisiejszego odcinka aktualizującego, bo ja już teraz nie będę tamtej historii opowiadać na nowo. Zresztą dzisiejsza sprawa jest z nią tylko tak luźno związana, także nie słuchając tamtego odcinka też będziecie wiedzieli, o co chodzi. Po aresztowaniu Adriana policja zaczęła szukać podobnych wypadków, podobnych niewyjaśnionych morderstw w tamtej okolicy i wspominałam Wam w tamtym odcinku, że faktycznie kilka podobnych spraw z województwa kujawsko-pomorskiego było. Pojawiły się takie podejrzenia, że mogły być dziełem seryjnego mordercy, bo wszystkie sprawy wyglądały bardzo podobnie, szczególnie jeśli chodzi o profil ofiary. Młoda kobieta wracająca latem samotnie z wiejskiej dyskoteki albo jakiejś zabawy w turystycznej okolicy. No i w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy powołano grupę, która badała związki między tymi zabójstwami i z ustaleń śledczych wynikało, że Adrian mógł mieć związek przynajmniej jeszcze z dwoma innymi przestępstwami w tej okolicy, przez to, że mieszkał lub przebywał akurat w pobliżu, a nawet mógł znać ofiary. Jednak nie było żadnych twardych dowodów, by powiązać go z tymi zbrodniami. No i właśnie jedną z tych dziewczyn, których śmierć przez pewien czas łączono z Adrianem W., była Dorota. Dorota Kienast ze wsi Zboże, która w 1999 roku miała 20 lat i pracowała jako barmanka w Kamieniu Krajeńskim w lokalu, który znajdował się nad jeziorem Mochel przy ośrodku wczasowym. Dorota była otwartą dziewczyną, łatwo nawiązywała kontakty międzyludzkie, co nie znaczy, że była jakaś nierozsądna czy łatwowierna, czyli mogła sobie na przykład porozmawiać z kimś obcym podczas imprezy, co zresztą w pracy barmanki jest nawet wskazane, no ale już na przykład do samochodu z kimś takim by nie wsiadła. Pracując w barze nad jeziorem Mochel, Dorota musiała często wracać do domu bardzo późno. Wiadomo, w sezonie takie lokale zwykle są otwarte do oporu, no bo poza sezonem albo w ogóle są zamknięte, albo ten ruch jest dużo mniejszy, więc trzeba te 3-4 miesiące jak najlepiej wykorzystać. Dorota mieszkała we wsi Zboże, oddalonej od Kamienia Krajeńskiego o 13 km. Także te powroty nie były najbezpieczniejsze, trzeba powiedzieć. Dorota przemierzała tę trasę na rowerze, po ciemku, ale już zdążyła się do tego przyzwyczaić. Też chyba nie miała wielkiego wyboru, bo pracy aż tak dużo w okolicy nie było. Ona też nie miała wielkiego doświadczenia zawodowego. Była po handlówce, jak to określali jej bliscy. Nie wiem, czy chodziło o zawodówkę, czy o technikum. No w każdym razie na pewno nie o studia, no bo na to była jeszcze za młoda. Znała dobrze drogę, znała okolice, no i jakoś sobie radziła. W międzyczasie odkładała pieniądze na jakiegoś malucha, To jeszcze była końcówka lat 90., także maluchy wciąż były w modzie. Dorota miała chłopaka, Andrzeja, ale chyba nie do końca im się w tamtym czasie układało. Andrzej wspominał później, że Dorota w ciągu tych ostatnich dni była jakoś w złym humorze, jakoś im się nie kleiło. Podejrzewał nawet, że spotykała się w tym czasie z kimś innym, ale tego nigdy nie potwierdzono. No i w sobotę 16 czerwca 1999 roku Dorota wracała z pracy, tak jak zwykle, na rowerze. Minął ją nawet patrol policji, także mogłoby się wydawać, że droga powinna upłynąć jej bezpiecznie. No ale następnego dnia jej ojciec i macocha obudzili się rano i odkryli, że Dorota do domu nie wróciła. Nie było to w jej stylu. Czasem faktycznie zostawała gdzieś na noc, jak to młodzi ludzie, ale zawsze informowała o tym swoich rodziców. Oni też nie robili z tego jakiegoś problemu, w końcu Dorota była dorosła, także nie miała powodu, żeby tutaj jakoś przed nimi to ukrywać, czy żeby celowo ich nie poinformować. Także to, że nie dała im znać, że nie wróci na noc, już samo w sobie było bardzo niepokojące. No i niestety bardzo szybko, bo jeszcze tego samego dnia w niedzielę, okazało się, że Dorota nie żyje. Znaleziono ją przy szosie w rowie za krzakami w miejscowości Płocisz. To jest mniej więcej w połowie drogi między jej domem a jej pracą. I to, jak wyglądało jej ciało, było trochę dziwne, bo dziewczyna była pobita, miała siniaki na twarzy, ale jej ubranie było miejscami trochę zsunięte, takie podwinięte w nieładzie, miała podciągniętą bluzkę, ale nie były podarte, bardziej to wyglądało tak, jak gdyby te ubrania się podwinęły czy zsunęły podczas szarpaniny, albo nawet jeszcze bardziej podczas ciągnięcia ciała po ziemi, a nie tak jak u ofiar gwałtu. I późniejsze badania też potwierdziły, że Dorota faktycznie nie została zgwałcona. Nie została też okradziona. Wszystkie rzeczy, dokumenty, pieniądze znaleziono przy niej. Znaleziono również jej rower, który został ukryty w zaroślach kilkaset metrów od miejsca, w którym znaleziono jej ciało. No właśnie mówię miejsce, w którym znaleziono ciało, a nie miejsce zbrodni, bo na początku nie było pewności co do tego, gdzie dokładnie Dorota mogła zostać napadnięta i zamordowana. Policja podejrzewała, że zarówno rower, jak i ciało ktoś przetransportował samochodem już po dokonaniu zbrodni i porzucił w tamtym miejscu. Brano też pod uwagę, że mogło chodzić o wypadek. Ktoś potrącił dziewczynę po ciemku, może pod wpływem alkoholu, no i wystraszył się konsekwencji, postanowił oddalić od siebie ewentualne podejrzenia, dlatego podrzucił ciało gdzieś dalej od swojego miejsca zamieszkania. O tym, że mogło tak być, świadczył też uszkodzony rower. Jednak dalsze badania ciała dziewczyny wykluczyły tę możliwość. Dorota została bowiem uduszona. I to najprawdopodobniej jakimś kawałkiem materiału, na przykład apaszką. Także morderca prawdopodobnie faktycznie potrącił dziewczynę albo zrzucił ją z roweru, ale zrobił to specjalnie, żeby wciągnąć ją do swojego samochodu albo gdzieś w zarośla i wykorzystać. Ponieważ śmierć nastąpiła przez uduszenie, to nie było śladów krwi, także trudno było ustalić miejsce, w którym się to wszystko wydarzyło. No a w związku z tym, że nie było śladów gwałtu, to też motyw tej zbrodni pozostawał taki dosyć niejasny. Później, na początku lat 2000, kiedy aresztowano Adriana W., policja ustaliła, że mężczyzna był w czerwcu 1999 roku na tej imprezie w barze, w którym pracowała Dorota w dniu jej śmierci. To jednak oczywiście nie jest jeszcze wystarczającym dowodem. Nikt też nie widział, żeby Adrian z nią rozmawiał, interesował się nią, czy żeby wsiadała do jego samochodu. Ostatecznie nie można mu było postawić żadnych zarzutów w tej sprawie. No i ostatnio okazało się, że morderca Doroty rzeczywiście był na tej imprezie, choć nie był to Adrian. I tak teraz przyszło mi do głowy, że ciekawe, ilu jeszcze jest takich creepów, którzy postanowili pójść na tamtą dyskotekę. I ogólnie na każdej imprezie tego typu, ilu jest takich zwyroli, którzy potencjalnie są w stanie skrzywdzić kogoś. Tu wiemy, że na jednej imprezie w stosunkowo niewielkiej miejscowości było aż dwóch morderców, przynajmniej. No i w sumie jak tak się nad tym zastanowić, to jest idealne miejsce dla takich typów. I aż strach pomyśleć, ilu ich się kręci tak na co dzień w tego typu sytuacjach. Chyba będę to teraz miała zawsze w głowie, ilekroć będę na jakiejś imprezie. Adrian był chyba ostatnim przed długą przerwą podejrzanym. Sprawa Doroty na wiele lat odeszła w zapomnienie, ale kilka tygodni temu, w czerwcu, pojawiła się informacja, że sprawa Doroty została rozwiązana. No i to będzie taka informacja z kategorii mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Zacznę od dobrej. W 1999 roku Pod paznokciami Doroty znaleziono materiał biologiczny. Ale to jeszcze były czasy, kiedy takich śladów biologicznych nie dało się przebadać. Pierwsze badania DNA były już wtedy wykonywane, ale z tego co wiem, wtedy, żeby coś, z takich badań mogło coś wyjść, tego materiału potrzeba było dużo więcej. Obecnie nawet przy niewielkiej ilości można już przeprowadzić badanie i zrobić porównanie DNA. No i to właśnie postanowiono zrobić. I między innymi dlatego sprawa Doroty trafiła kilka lat temu ponownie do rozpatrzenia i zajęło się nią bydgoskie Archiwum X. Oprócz badań genetycznych przeprowadzono też ponowną analizę akt sprawy, tak jak się to zwykle robi. No i policjanci zwrócili podczas tej analizy uwagę na pewnego mężczyznę, który był w tamtej okolicy w barze nad jeziorem Mohel i był to Alojzy P. Pojawił się też nowy świadek, o tym świadku nic nie wiemy, natomiast podobno był w stanie połączyć Alojzego ze sprawą Doroty. W 1999 roku Alojzy miał 30 parę lat i był zatrudniony w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim. Alojzy był znany miejscowej policji i był, można powiedzieć, takim lokalnym zboczeńcem. Kilkukrotnie był oskarżany o podglądanie kobiet, co gorsza podglądał też własne dzieci. Miał z tego powodu problemy z policją, ale z tych informacji, które są dostępne, wynika, że do więzienia nigdy nie trafił, choć kilka razy był aresztowany. Co ciekawe, Alojzy P. pojawiał się też w śledztwie już od samego początku. Policja dotarła do mężczyzny, którego widziano w dyskotece. Miał być ubrany w zieloną marynarkę i jasne spodnie i taki właśnie zestaw znaleziono w tamtym czasie w rzeczach Alojzego. Kiedy dotarła do nich policja, były już jednak wyprane, no i nie znaleziono na nich żadnych śladów, których można się było uchwycić podczas śledztwa. Czy to samo w sobie było jakieś podejrzane? No nie do końca, no to też jest normalne, że ubrania się pierze po tym, jak się je miało na sobie. W związku ze sprawą Doroty Alojzy był dwukrotnie zatrzymany na 48 godzin, przeszedł badanie na wykrywaczu kłamstw, no i po tym badaniu policjanci byli przekonani, że on jest winny. Natomiast przypominam, że wyniki badania wariograficznego nie stanowią żadnego dowodu. Mogą pomóc policji w dalszych przesłuchaniach, są bardziej takim chwytem psychologicznym. Podejrzany może się szybciej przyznać do winy, jak mu się powie, że udowodniono mu, że kłamie, ale jeśli się nie przyzna, no to policjanci nie mogą go tylko na tej podstawie aresztować i nie może to być dowodem w sądzie. Policja przeprowadziła też eksperyment procesowy i przeszła razem z Alojzym ten odcinek, który pokonała Dorota przed swoją śmiercią. Dokładnie sprawdzono trasę, którą w tamtym czasie przejechał radiowóz patrolujący te okolice, no i okazało się, że sprawca miał około 7 minut na to, żeby zaatakować dziewczynę. Wbrew temu, co na początku zakładali śledczy, nie musiał wcale jechać samochodem, mógł iść pieszo i zaczekać na dziewczynę gdzieś w zaroślach. Prawdopodobnie chciał ją zgwałcić, ale coś go spłoszyło. Bardzo możliwe, że właśnie jeżdżący w okolicy radiowóz. W pobliżu miejsca, w którym znaleziono Dorotę, biegła leśna dróżka, którą sprawca mógł uciec, bo patrol nie widział w tamtym czasie nikogo na szosie. Także jest prawdopodobne, że po prostu napadł ją, zaciągnął w krzaki, przestraszył się i uciekł. Krąg wokół Alojzego się zacieśniał. Sprawę poruszono w programie 997, jak zwykle prosząc wszystkich, którzy mogą mieć jakieś informacje o sprawcy zbrodni, o kontakt. Nie przyniosło to żadnych rezultatów, sprawiło natomiast, że Alojzy spanikował, z dnia na dzień odszedł z pracy i wyjechał. Później został namierzony w okolicach Świnoujścia, także już bardzo blisko granicy, tak jak gdyby rozważał ucieczkę z kraju, no ale to jeszcze było przed czasami strefy Schengen, także nie można było tak sobie niepostrzeżenie tej granicy przekroczyć. To wszystko składało się w spójną całość, wszystkie strzałki wskazywały właśnie na Alojzego P., no ale wciąż brakowało dowodu. I dopiero te wyniki badania DNA wykonanego niedawno dostarczyły ten ostateczny dowód. Materiał biologiczny znaleziony pod paznokciami Doroty został przebadany, porównany i dopasowano go do Alojzego P. No i teraz pora na tę złą wiadomość. W grudniu 2020 roku Alojzy P. zmarł. Dosłownie na kilka miesięcy przed tym, jak udało się rozwiązać zagadkę śmierci Doroty. Niestety nigdy nie poniósł kary za to, co zrobił. Nie udało się go postawić przed sądem. Przeżył swoje życie na wolności. Ciekawe, czy jeszcze kiedyś spróbował napaść na jakąś kobietę, czy istnieje więcej jego ofiar, o których nie wiemy. Jak do tej pory policja nikogo takiego nie wskazała, ale kto wie. Na ten moment wychodzi jednak na to, że w Kujawsko-Pomorskim nie było seryjnego mordercy. I też nie dziwi mnie to jakoś szczególnie, bo jednak dziewczyna wracająca samotnie w nocy wiejskimi drogami jest bardzo łatwym łupem dla różnych typów. Spod ciemnej gwiazdy jest to prawdopodobnie jeden z częściej powtarzających się schematów, też taki, przed którym wszystkie mamy, babcie i ciocie ostrzegają każdą dziewczynę. I pewnie nawet sobie nie wyobrażamy, ilu jest na świecie zwyroli, którzy takie sytuacje mogą wykorzystać. W związku z tym, że sprawca nie żyje i nie można go już ukarać, sprawa Doroty została umorzona. Dobrze dla rodziny, że przynajmniej wiadomo, kto był winien i nie muszą się zastanawiać, czy przypadkiem nie spotkają mordercy swojej córki idąc do sklepu, no bo w małych miejscowościach zawsze są takie obawy, że tym mordercą mógł być ktoś znajomy, sąsiad, no bo zna się praktycznie wszystkich, którzy mieszkają w promieniu kilku kilometrów. I ta myśl, że mordercę kogoś bliskiego spotykamy na co dzień, musi być naprawdę straszna. No i myślę, że powinno stać się jedną z życiowych zasad fanów True Crime, żeby tak organizować sobie życie, żeby nigdy nie wracać w nocy samotnie wiejskimi drogami, o ile to tylko możliwe. I to jest koniec tej historii. Koniec słodko-gorzki, bo sprawa została wyjaśniona, ale sprawca nigdy nie poniósł odpowiedzialności za swoje czyny. Pocieszające jest to, że widzimy, jak te techniki, które dziś są wykorzystywane w kryminalistyce, mogą doprowadzić do ujęcia sprawców zbrodni sprzed wielu lat. Pewnie takich spraw rozwiązanych byłoby dzisiaj więcej, gdyby w latach 90. polska policja pracowała trochę inaczej. A niestety wiemy, że w tamtych czasach wyjątkowo dużo było zaniedbań, wyjątkowo dużo było jakiejś korupcji albo takiej po prostu niechlujności, no i przez to wiele dowodów przepadło na zawsze i tego niestety już się nie da odwrócić. No ale tam, gdzie rzetelnie zebrano dowody rzeczowe i materiał biologiczny, istnieje naprawdę spora szansa na to, że po latach tych sprawców można będzie ująć. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Tak jak zapowiadałam, był trochę krótszy, bo była to tylko taka aktualizacja do jednego z poprzednich odcinków, także kolejny mam nadzieję, że uda mi się opublikować za tydzień, jakoś koło czwartku i będzie to donos prowincjonalny, bo jak już wspominałam, postanowiłam zrobić wakacje z donosami i do końca wakacji będę publikować same odcinki na tematy podrzucone przez Was. Zrobiłam już selekcję, niestety nie dotarłam do wszystkich maili, bo było ich bardzo dużo, ale dziękuję Wam za wszystkie wiadomości. Wybrałam 7 tematów, wszystkie bardzo ciekawe, bardzo różnorodne, z różnych czasów, także wakacje z donosami zapowiadają się naprawdę interesująco. No a na dziś to już wszystko. Źródła jak zawsze są zebrane pod linkiem w opisie. Zapraszam na mój Instagram, zapraszam do wspierania kanału na YouTubie. No i żegnam się na dziś i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.